Laudetur Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Jan Paweł II jeszcze kilka dni pozostanie w poliklinice Gemelli, jednak nie ma obaw o stan jego zdrowia, oświadczył rzecznik prasowy Watykanu.
Naszym gościem będzie jeden z najbliższych współpracowników Ojca Świętego, prałat Paweł Ptasznik.
Ponadto przekażemy relację z watykańskiej liturgii na Dzień Życia Konsekrowanego.
Opowiemy też niezwykłą historię, jak ikona Matki Bożej Kazańskiej wróciła do Watykanu.
2 stycznia w magazynie witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Od wczoraj wieczorem Jan Paweł II przebywa w rzymskiej poliklinice Gemelli. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego oznajmił, że sytuacja jest spokojna i że nie ma powodu do obaw.
Papież spędził minioną noc w poliklinice Gemelli. Przeprowadzono terapię dróg oddechowych, która ustabilizowała sytuację. Układ krążenia, oddechowy i przemiany materii działają w granicach normy. Potwierdziła się poprzednia diagnoza o ostrym zapaleniu tchawicy i krtani. Papież przespał w ciągu nocy kilka godzin. Gorączka spadła, jednak Ojciec Święty pozostanie kilka dni w szpitalu. O tym, kiedy będzie mógł opuścić klinikę, zadecydują lekarze.
Przed południem Jan Paweł II uczestniczył w mszy świętej, którą odprawił jego osobisty sekretarz, arcybiskup Stanisław Dziwisz. Ojca Świętego odwiedza wiele osobistości. Wśród nich był burmistrz Rzymu Walter Veltroni. Inni przysyłają do polikliniki życzenia zdrowia.
Do papieża zadzwonił m.in. prezydent Włoch Carlo Azeglio Ciampi. Na placu Świętego Piotra i przed szpitalem Gemelli modlili się pielgrzymi, którzy pragnęli wziąć udział w audiencji ogólnej, mówi ojciec Konrad Hejmo.
Poliklinika Holpe jest pełniutki. Setki korespondentów, kamery telewizyjne, mikrofony. Przyjście do polikliniki dzisiaj nasze, zwłaszcza z kwiatami, które nieśliśmy, piękne róże biało-czerwone od polskich pielgrzymów. Po prostu nie mogliśmy z tym dostać się tam, gdzie się wszystkie te dary składa. Reakcja pielgrzymów polskich była bardzo aktywna. Zgromadziło się około 700 osób z Polski, którzy chciały dzisiaj spotkać się z Ojcem Świętym. Modlitwa rozpoczęła się już wczoraj wieczorem, ale również dzisiaj uczestniczyli we mszach świętych specjalnych, ażeby w intencji Ojca Świętego wyprosić uzdrowienie.
Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz prałat Paweł Ptasznik, szef sekcji polskiej Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Witam księdza serdecznie.
Szczęść Boże.
Pytanie, które zadaje sobie cały świat. Jak się czuje Ojciec Święty?
Ojciec Święty czuje się już dobrze. Moje informacje są mniej więcej z 16:30. Rozmawiając z księdzem arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem, mówił, że po popołudniowych badaniach lekarze są zadowoleni z postępów w leczeniu Ojca Świętego. Ojciec Święty odpoczywał, poprosił o coś do czytania, rozmawiał. Także wydaje się, że stan zdrowia uległ dużej poprawie.
Ostatnie publiczne wystąpienie Ojca Świętego to była niedzielna modlitwa Anioł Pański. Już wtedy Ojciec Święty miał słyszalną chrypkę. Dlaczego dopiero wczoraj wieczorem przewieziono go do szpitala? Czy wydarzyło się coś szczególnego?
Grypa, która zaatakowała Ojca Świętego, miała konsekwencje również, jeśli chodzi o oddychanie, to znaczy zapalenie krtani spowodowało, że i tak już trudny oddech Ojca Świętego jeszcze bardziej stał się dokuczliwy, wywołał to taki spazmowy kaszel, który niepokoił lekarzy, dlatego zaproponowali, żeby jednak dla bezpieczeństwa Ojca Świętego przewieźć go do szpitala.
Kto opiekuje się teraz Ojcem Świętym? Czy to jest jego osobisty lekarz? Jak wygląda właśnie ta cała troska Ojca Świętego?
Osobisty lekarz Renato Budonetti jest obecny przy Ojcu Świętym, jest w stałym kontakcie z lekarzami szpitala. Jest też w poliklinice ksiądz arcybiskup Stanisław. Wspomaga go drugi sekretarz, ksiądz prałat Mieczysław. Jest oczywiście cały zespół szpitalny, pielęgniarek i lekarzy.
Czy można już Ojca Świętego odwiedzać? Czy ktoś do niego przychodził w ciągu dzisiejszego dnia?
O ile wiem, byli nasi przełożeni, to znaczy substytut sekretariatu stanu. Odwiedzali Ojca Świętego również różni politycy, ale ci nie mieli możliwości spotkać się z nim, pozostawili tylko na piśmie swoje życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.
Powiedział ksiądz o tych gestach solidarności, o politykach przychodzących do szpitala. Jak reaguje świat? Jakie głosy dochodzą do Watykanu w związku z chorobą Ojca Świętego?
Z całego świata napływają do sekretariatu stanu telegramy, w których i politycy, i zwyczajni ludzie, i ludzie Kościoła wyrażają swoją solidarność, życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, a także zapewnienia o modlitwie w tej intencji. Ta modlitwa zawsze jest potrzebna. My to przekazujemy Ojcu Świętemu, który jest bardzo wdzięczny za te wyrazy bliskości duchowej.
Tą modlitwą Ojciec Święty w jaki sposób rozpoczął także dzisiejszy dzień, z tego co powiedział rzecznik prasowy Watykanu, wraz z arcybiskupem Dziwiszem odprawił mszę świętą, a jak później wyglądał jego dzień?
Więc po porannych badaniach około godziny 10:00 Ojciec Święty oczywiście leżąc odprawiał wraz z księdzem arcybiskupem mszę świętą, potem odpoczywał, czytał. Po południu były znowu badania. W tym momencie nie wiem, co robi, ale wydaje mi się, że jest to taki zwyczajny szpitalny dzień, to co każdy chory może przeżywać w szpitalu.
Z tego, co ksiądz mówi, ufam, mogę zrozumieć, że Ojciec Święty czuje się w miarę dobrze. A kiedy są szanse, że opuści szpital? Czy już na ten temat coś się mówiło?
To nie zostało jeszcze określone. Lekarze mówią o kilku dniach. Chcieliby, żeby Ojciec Święty wyszedł ze szpitala całkowicie zdrowy, żeby nie narażać na nawrót choroby, na komplikacje.
Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz prałat Paweł Ptasznik z sekcji polskiej Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Dziękuję bardzo.
Zobacz.
Po południu w Bazylice Watykańskiej arcybiskup Franz Rodde sprawował Eucharystię z okazji obchodzonego dziś Dnia Życia Konsekrowanego. Zakonnicy i zakonnice z całego świata wspólnie z członkami Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego modlili się o zdrowie dla papieża.
Arcybiskup Rodde przekazał im serdeczne papieskie pozdrowienia, zapewniając o duchowej obecności Ojca Świętego. Odczytał przygotowaną na tę liturgię papieską homilię. Jan Paweł II przypomniał w niej szczególne znaczenie tegorocznych obchodów. Mija 40 lat od promulgacji dekretu Perfecte Caritatis, którym Sobór Watykański II wyznaczył główne linie odnowy życia konsekrowanego.
In questi 40 anni...
W ciągu tych 40 lat, realizując wskazania Magisterium Kościoła, Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego przebyły bardzo owocną drogę odnowy. Z jednej strony znaczyło ją pragnienie wierności darowi Ducha Świętego, otrzymanemu poprzez założycieli i założycielki zgromadzeń. Z drugiej strony gorliwość w dostosowaniu sposobu życia, modlitwy i postępowania do warunków fizycznych i psychicznych dzisiejszych ludzi, a także, zgodnie z charakterem Instytutu, do potrzeb apostolskich, wymogów kultury oraz sytuacji społecznej i ekonomicznej.
Arcybiskup Rodde przypomniał osobom konsekrowanym, że źródłem duchowej żarliwości jest Eucharystia. Przekazał im również papieską zachętę, by poprzez ten sakrament dążyli do coraz pełniejszej więzi z Chrystusem. Słoweński arcybiskup Franz Rodde należy do Zgromadzenia Misjonarzy. W ubiegłym roku został prefektem Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Zapytaliśmy go, jaka jest dziś sytuacja życia zakonnego na świecie.
I consacrati nel mondo sono oggi circa un milione.
Osób konsekrowanych jest dziś na świecie około miliona. Liczba ta obejmuje zakony i zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie, nowe formy życia konsekrowanego, klasztory kontemplacyjne. Można stwierdzić, że życie zakonne jest dość żywotne. Liczba powołań w pewnych krajach Azji i Afryki wzrasta, podczas gdy w Europie bardzo się zmniejszyła. Doszło do tego z powodu laicyzacji i innych czynników, szczególnie zmniejszenia liczby urodzin i starzenia się ludności. To samo można powiedzieć o Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W każdym razie zakony prowadzą cenną pracę, zwłaszcza na polu oświaty, służby ubogim, obecności w parafiach, na przykład w katechizacji. Zajmują się tymi, którzy cierpią nowe formy ubóstwa, imigrantami, narkomanami, samotnymi matkami i innymi. Jest jednak pewien wyjątek, jeśli chodzi o powołania. Podczas gdy na Zachodzie liczba powołań do zgromadzeń czynnych maleje, to powołań do życia klauzurowego, kontemplacyjnego nie dotknął taki spadek.
Co pociąga młodzież do życia konsekrowanego?
Myślę, że Bóg stale we wszystkich pokoleniach powołuje młodych ludzi, by otworzyli się na Jego wezwanie. Aby jednak młodzi usłyszeli i przyjęli głos Pański, potrzebują zdrowego środowiska, w którym mógłby dojrzeć ich wybór. W tym sensie ważne jest środowisko rodzinne, ważna jest wspólnota parafialna, grupy parafii, stowarzyszenia, ruchy i oczywiście również radosne, wierne świadectwo, jakie dorosłe osoby konsekrowane dają o swoim powołaniu.
Jak żyć dzisiaj radami ewangelicznymi ubóstwa, posłuszeństwa i czystości?
Vivere questi consigli evangelici come una risposta all'amore del Signore.
Trzeba żyć tymi radami ewangelicznymi jako odpowiedzią na miłość Boga. W tym sensie bardzo dobrze określa Rady Ewangeliczne dokument wydany przez naszą dykasterię w roku 2002, zatytułowany Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Oto co mówi on o trzech radach ewangelicznych. Dziewictwo poszerza serce na miarę serca Chrystusa i czyni zdolnymi do miłowania, tak jak On miłował, a zatem ma poszerzać serce, aby miłować tak, jak umiłował Pan. Ubóstwo czyni wolnymi od zniewolenia rzeczami i złudnymi potrzebami, do których popycha społeczeństwo konsumpcyjne. Pozwala odkryć Chrystusa, jedyny skarb, dla którego naprawdę warto żyć. Posłuszeństwo składa całe życie w Jego ręce, ponieważ On realizuje je według zamysłu Boga i czyni z Niego arcydzieło. Nie potrafiłbym lepiej wyrazić znaczenia i głębokiego sensu trzech rad ewangelicznych.
Mówił arcybiskup Franz Rode, prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Gośćmi w naszym studiu są dzisiaj pani Marta Chrzan i pan Jerzy Kaźmierczak. Pan Jerzy jest doktorem chemii, pasjonatem ikon. Pani Marta natomiast, cóż, sprawczynią tego, że w pewnym sensie ikona kazańska wróciła do Watykanu. Tak, proszę państwa, wyjaśnijmy pokrótce, jak to się stało, pani Marto.
Sam pomysł to zrodził się, jak widziałam pierwszy raz ikonę Matki Bożej Kazańskiej w telewizji, czyli ikonę akurat tą, którą Ojciec Święty ma u siebie, i mnie urzekł już sam wyraz jej oczu, że ona jest tak prześliczna. Stwierdziłam, że po prostu ja znam mnóstwo kopii ikon Matki Bożej Kazańskiej, a ta wydała mi się niezwykła. No i później jeszcze jak się dowiedziałam, że Ojciec Święty ją oddaje, a ja ikonami już zajmuję się 12 rok, piszę ikony według właśnie wszystkich starych metod, receptur. Wiem po prostu, jak ludzie bardzo się przywiązują do ikon. Wydał mi się ten gest bardzo taki miły i sympatyczny, że ona wraca do prawosławnych. Z drugiej strony było mi też szkoda Ojca Świętego, że teraz jej nie będzie miał u siebie. I bardzo chciałam ją napisać dla Ojca Świętego. Wtedy napisałam właśnie list, żeby mi przysłali kopię tej ikony. Dostałam te zdjęcia, że ta prośba została potraktowana poważnie. I jak tylko dostałam tą odpowiedź, od razu zabrałam się za robotę i też była dziwna rzecz, bo był dla mnie też taki jeden bardzo wyraźny znak z deską, którą odłożyłam, jeszcze nie znając wymiarów tej ikony. Odłożyłam deskę tak po prostu, którą stwierdziłam, że ona będzie na tą ikonę. No i później, jak dowiedziałam właśnie się o tych wymiarach, stwierdziłam, że moja deska się tam paroma milimetrami różni. Także to wziąć z całej góry desek akurat taką, która pasuje prawie jak ulał, to już było dla mnie coś takiego, że ja jednak mam ją zrobić. Zabrałam się za robotę.
Kiedy to było, może na początku?
Zaczęłam 1 października. No i sam właśnie rozpis to w sumie zajął mi niby miesiąc. Skończyłam ją 4 grudnia, czyli tak jak mniej więcej planowałam, żeby była skończona na 8 grudnia, czyli na święto. Oczywiście też miałam różne wątpliwości. Był moment załamania, że ona nie jest tak piękna, jak ja bym chciała. Chciałam wszystko od nowa zacząć, zdrapać i w ogóle. To w sumie mnie powstrzymał tylko przed tym taki przyjaciel, ksiądz, który powiedział, że nie pozwala, że mam dalej pracować. No, różne były załamania z ikoną. A z drugiej strony też się czułam bardzo wyróżniona i wzruszona tym i miałam niesamowitą tremę pisząc tą ikonę, bo dla mnie to było niesamowite, że przecież Ojciec Święty, który się modli za cały świat, on modlił się przed tą ikoną i że ja mam ją stworzyć, czyli no jak ja mogę stworzyć obraz raz, że ikony Matki Bożej, a dwa też ikony dla kogoś, który się modli za cały świat.
Wstępnie ikona miała być wręczona dzisiaj na audiencji generalnej. Ojciec Święty jest w szpitalu, ale ikona już do niego dotarła. Jak?
To było piękne, bo z tą Matką Bożą po prostu są same takie dobre rzeczy i same dobre zdarzenia. Jakoś tak ona sama, ja widzę, że prowadziła tą całą drogę. Bo raz, że Pan Jerzy, który się zgodził pomóc mi właśnie w tym wyjeździe, sfinansować, gdyby to nie on, to pewnie byśmy tu nie przyjechali. Ja też w ogóle się nie martwiłam, nawet jak zaczęłam ikonę pisać, nie myślałam nawet o tym, w jaki sposób ona trafi do Ojca Świętego. Myślałam, że zapakuje i ona przyjedzie tu i tyle. A jakoś tak się pięknie wydarzyło. Raz, że napisałam właśnie już, że ona jest skończona, więc to już dotarło do Watykanu. Zadzwoniono do mnie po prostu w niedzielę rano, że mamy być o 18:30, to nam się zaczęły ręce trząść. No i wręczyliśmy ikonę już w samych apartamentach. Piękny moment też był, bo staliśmy w niby w ogonku, a zauważyłam właśnie moment, że Ojciec Święty po prostu chwilę zerkał na tą ikonę. Dla mnie to było po prostu piękne, czyli jakby na nią czekał.
Panie Jerzy, pan jako specjalista, jako pasjonat ikon, jak na tę właśnie ikonę patrzy?
Ikona jest przepiękna. Na wielu osobach robi bardzo duże wrażenie. Jest w niej jeszcze coś takiego bardzo dziwnego, bo Marcie udało się uzyskać zjawisko luminescencji wręcz w tej ikonie. Całe tło jest takie jakby podświetlone wewnętrznie i mnie bardzo się podoba ta ikona. Marta nałożyła farby starymi metodami, to znaczy sama ucierała minerały, skały po prostu, o różnych barwach i mieszając je dopiero uzyskiwała odpowiednie efekty. To jest praca wymagająca jednocześnie wiele przewidywania i wielkiego doświadczenia w mieszaniu farb. I tu udało się zrobić jeszcze jedną rzecz. Marta dodała do tej ikony, do farb, nieco brunatnej glinki przyniesionej ze świętej góry Athos. Także ikona ma bardzo wiele powiązań ze światem prawosławnym.
Powszechnie mówi się, że ikony pisze się modlitwą, ikony pisze się również cierpieniem. Czy tak było i w Pani przypadku?
Tak, ja się uczyłam pisać ikon w Bielsku Podlaskim u prawosławnych, u ojca Leoncjusza Teofiluka. Tam nas uczono właśnie, że ikony się w sumie całym życiem swoim jakby pisze. I za tych ludzi, którzy będą się modlić przed tą ikoną, staram się właśnie za nich modlić i też poświęcać swoje cierpienie związane z moją chorobą. Też prosiłam wszystkich moich znajomych, żeby się w tej intencji modlili. To jest też takie piękne, bo uważam, że jakby ta ikona się otwiera wtedy, kiedy ludzie się przed nią modlą, czyli jest jakby taką szkatułką, która zawiera w sobie to, co się dla niej jakby poświęciło, czy tą modlitwę. No właśnie z ikonami jest też tak różnie, że się odczuwa też, dla kogo się pisze te ikony. Jeżeli to są ludzie z problemami, to nieraz jest bardzo ciężko. I właśnie też się to łączy nieraz i z cierpieniem duchowym i też z moim fizycznym, bo w sumie po tej ikonie kazańskiej też byłam 5 tygodni w szpitalu. Także pewnie musiałam też i odpocząć to napięcie też i duchowe. No różnie to bywa. Czasami rzeczywiście jak się skończy jakąś ikonę, to po prostu nagle wszystko mija, wszystko odchodzi i jest okej.
Dodajmy jeszcze jedno, że ta ikona, którą Ojciec Święty otrzymał, już była wcześniej poświęcona.
Tak, zanieśliśmy ją w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan do cerkwi w Gdańsku. Tam byliśmy bardzo miło przyjęci i została właśnie wyświęcona, tak jak prawdziwa ikona powinna być wyświęcona, czyli w czasie liturgii prawosławnej w niedzielę. Była położona na ołtarzu i cała jakby, u nas się mówi, że Eucharystia była odprawiana przed tą ikoną. Raz, że to było piękne, że właśnie jeszcze się załapaliśmy, że tak powiem, na ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan. A dwa właśnie, że no tak jak powinna być ikona stworzona, też i została wyświęcona w cerkwi. Myślę, że to jest też taki dobry znak, że między naszymi kościołami raczej idzie w dobrym kierunku.
Dziękuję Państwu serdecznie za wizytę w studiu. Przypomnijmy, że to właśnie dzięki naszym dzisiejszym gościom Ojciec Święty znów może cieszyć się ikoną Matki Bożej Kazańskiej, jej wierną kopią wykonaną przez panią Martę Chrzan, może przy jakimś poparciu duchowej inspiracji pana Jerzego Kazimierczaka. Dziękuję serdecznie za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W dzisiejszym magazynie to wszystko.
Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro.
Laudetur Jezus Chrystus.